naszym studiu gość, pani Jolanta Czerwiakowska, doktor Jolanta Czerwiakowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Świeży doktor, bo to ostatnia chyba obrona na Uniwersytecie Pomorskim, tak, jaka miała miejsce. Zaprosiłem panią do studia, bo zainteresował mnie i myślę, że wiele osób będzie interesował temat pani pracy doktorskiej. Służba zdrowia w Słupsku i powiecie słupskim w latach 45-56. Łatwego tematu pani sobie nie wybrała, trzeba powiedzieć.
Ciekawe.
To wprost. Natomiast skąd zainteresowanie właśnie tą tematyką?
To się zadziało w 2017 roku, kiedy spotkałam się pierwszy raz z moim promotorem, panem profesorem Wojciechem Skorą, który właśnie ten temat mi ustaliliśmy wspólnie. A zainteresowania, bo jestem generalnie z mojego pierwszego zawodu położną. Skończyłam szkołę położnych w Słupsku, przy ulicy Bałtyckiej, w zasadzie w szpitalu.
Tak zwany medyk.
I stąd zainteresowanie służbą zdrowia. A że temat i studia jeszcze kończyłam w tych kierunkach, także temat taki dosyć ciekawy. A w związku z tym, że nie chciałam mieć tematyki bardzo odległej w czasie, dlatego czas powojenny.
80 lat minęło. Ale wybaczy pani, ale od nawet położnej do historyka i doktora historii, to z całym szacunkiem jednak pewna przestrzeń do różnego rodzaju aktywności jest. Skąd to? To jest zamiłowanie do historii, to druga miłość, to jakaś taka fascynacja etapu życia? Jak to wygląda u pani?
Zaczęłam dosyć późno studia i skończyłam gerontogogikę.
Musi pani rozszerzyć, co to jest.
A, gerontogogika to jest nauka o seniorach. W zasadzie, okay, jak obsługiwać seniorów, tak? Jak
czyli
pomagać
srebrne pokolenie, tak?
Dokładnie.
To bardzo na czasie teraz, bo teraz coraz więcej seniorów. No dobrze, ale my zmierzamy w kierunku doktoratu z historii. To wciąż jest daleko.
To jest tak. Skąd historia? Historią się bardzo dawno interesowałam. Zbierałam różne ciekawostki, znaleziska i to w zasadzie pasja dzieciństwa, historia. Lubiłam i w dalszym ciągu lubię rozmawiać z osobami wiekowymi, którzy zwierzają się i opowiadają o bardzo ciekawych rzeczach,
czasach. Ja też lubię tego słuchać, zwłaszcza jak ktoś ma taką pasję w głosie i potrafi zainteresować nawet takimi zwykłymi wydarzeniami. No dobrze. I lubi pani historię, lubi pani słuchać opowieści, lubi pani je, jak rozumiem, składać w jakąś całość takich sobie puzelków różnych. Ale ta historia służby zdrowia, to dlatego się pani tym zajęła, że zastanawiała się pani, jak to zorganizowano wtedy. To był taki straszny czas wojenny, zniszczenia, gwałty, zabójstwa, morderstwa, właściwie brak prawa. Można było robić, co się chciało, jak ktoś miał broń, tak? To prawo pięści działało. Jest taki film zresztą, prawo pięści, ze świetną muzyką i w ogóle doskonały film. Natomiast ta służba zdrowia, dlatego że ktoś chciał czynić dobro, to panią ujęło, czy dlaczego ta służba zdrowia?
Dlatego, że jestem położną. Dlatego, że poznałam to w latach 80., 90. i znałam ten system, ucząc się, a potem mogłam to weryfikować w czasach obecnych. I stąd zainteresowanie, jak to powstało, dlaczego tak powstało, dlaczego taki system, dlaczego ten system się różni z obecnym systemem, skąd to się wzięło i co jest lepsze, co jest gorsze, porównać i dotrzeć do źródła.
No dobrze, ale system systemem, ale tak zawsze najważniejsi są ludzie.
Pacjent.
Ludzie. Generalnie. Ci, którzy pomagają i ci, którzy wymagają pomocy. To jak to wyglądało w tym 45? Mamy Niemców, mamy Sowietów, Rosjan i pojawiają się Polacy. I na styku tych trzech nacji, to profesor Skóra w swojej dwutomowej książce zresztą opisał świetnie. Powstają różne sytuacje, nie zawsze proste, nie zawsze takie,
chyba które... bardziej trudniej niż nam się wydaje.
No właśnie, było trudniej niż się nam wydaje, bo dzisiaj jest nam się trudno często porozumieć Polak z Polakiem, tak? Czy ludzie, którzy na przykład gdzieś tam skądś przyjechali, a tam było już po pierwsze konflikt, po drugie nienawiść, po trzecie traumy różnego rodzaju, szok, przerażenie i trzeba było jakoś sobie z tym poradzić. Jak to działało?
To musiał być niesamowity ewenement. Kiedy przyjeżdżają tu, w zasadzie zdobywają Sowieci, Armia Czerwona zdobywa te tereny, mieszkają tu głównie, powiedzmy, bo jeszcze były obozy przejściowe i inne narodowości, ale głównie mieszkają Niemcy, głównie kobiety, dzieci, no bo żołnierze, mężczyźni gdzieś byli na froncie, niejednokrotnie nie wrócili, albo uciekli w ostatnim momencie, a ci bezbronni, którym się nie udało uciec albo nie chcieli, bo nie chcieli zostawić swoich domostw, tak, swojego dorobku życia, pozostają tu. I teraz przyjeżdżają dla nich wrogowie, tak? Wroga nacja, którzy tu zdobywają, na pewno był to okrutny czas. Potem kilka tygodni później, kilka dni później przyjeżdża administracja polska, która chce tutaj swój porządek ustalić. Kolejni dla nich, można powiedzieć, no może nie wrogowie, bo bym się źle wyraziła, tak? Ale
no
kolejny...
przyjaźni to tam nie było.
Na pewno nie było. No. I teraz musieli się nauczyć wszyscy razem obcować. I ja myślę, że służba zdrowia, a w zasadzie choroba i chęć zdrowia zjednoczyła te trzy wrogie dla siebie do tej pory nacje. Dlatego, że wśród Niemców tyfus, tak, i inne choroby, wśród Rosjan, czy Armii Czerwonej, może nie Rosjan, ale Armii Czerwonej, tyfus, który też zabija, lekarze narodowości niemieckiej głównie, może troszeczkę kilku, może sowieckich wojennych, tak? Mhm. I nie mogą sobie z tym poradzić, więc myślę, że to było powodem, choroba, chęć zdrowia była powodem zjednoczenia. Bo najpierw się dogadują nomen omen, Niemcy i Armia Czerwona. A dopiero później, kiedy przyjeżdżają tu, przybywają Polacy, wraz z Polakami pierwsi lekarze. I teraz tak, każdy leczy swoich. Ale Niemiec, Fritz Brandt, który wówczas tutaj został, nie chciał wyjechać, potem najpierw mu nie pozwolono, potem już nie chciał, leczy wszystkich. I Niemców, i Polaków. I otwiera pierwsze szpitale. Oczywiście wszystkie budynki są zajęte przez Armię Czerwoną, tak? Te większe, gdzie nie ma możliwości. I nasze szpitale główne.
No właśnie,
też.
Chciałem o to zapytać, bo to jest ta rzecz, o której ci, którzy się interesują tymi początkami polskiego Słupska w 1945 roku, to o tym wiedzą, że wszystkie te strategiczne miejsca były zajmowane przez Armię Czerwoną, przez Rosjan i tam byli ludzie niedopuszczani. To jak leczono? Bo przecież no, nie wszystko da się wyleczyć w domu, tak? Potrzeba jakiejś opieki całodobowej, szpital jest do tego idealnym miejscem, ale do szpitala cywile wstępu nie mają, bo tam jest Armia Czerwona.
Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu przy ulicy Starzyńskiego, a obok przy ulicy Sienkiewicza funkcjonowały przed wojną, w czasie wojny, trzy kliniki, Wita i Kluckhisa, i tam doktor Fritz Brandt otworzył pierwszy szpital na ulicy Starzyńskiego.
Sienkiewicza.
Szpital pomocniczy przy Świętego Piotra i nawet tutaj niedaleko, w tym obecnym mechaniku, też dostali, na Dziedziałkowskiego też dostali pomieszczenia. Więc tych takich zastępczych pomieszczeniach oczywiście.
Mhm. A Fritz Brandt zapłacił najwyższą cenę za to, że tak. Pomagał ludziom, bo zmarł na tyfus.
W czerwcu już zmarł na tyfus. Wcześniej dostał pozwolenie i nawet samochód, żeby mógł dojeżdżać do chorych od czerwonoarmistów, tak? Od komendantury i został lekarzem miejskim. Później dopiero byli lekarze.
Rosjanie szanowali lekarzy, bo nie byłoby ich zbyt wielu, więc... byli to cenni. Nawet jeżeli byli Niemcami, nawet jeżeli znaleziono takiego Niemca w mundurze Wehrmachtu, czy nie daj Bóg SS, no to ręka drżała, czy zastrzelić takiego gościa i wtedy czasami się udawało, że lekarz przeżył, chociaż potem był sądzony i tak dalej, ale lekarzy to oni akurat cenili. No dobrze, przyjeżdża też tu, Polacy przyjeżdżają, ale też są więźniowie przymusowi, robotnicy przymusowi, którzy często są w kiepskiej kondycji. Kto się nimi zajmował?
Wśród nich nawet byli aptekarze pierwsi.
Wśród
tych więźniów, także też generalnie 15 Niemców, lekarzy niemieckich tutaj zostało. Więc myślę,
nie wyjechali.
Tak. 15, oni założyli brygady, tak? Fritz Brandt założył brygady oczyszczania miasta ze zwłok i z nieczystości, więc...
Bo trzeba pamiętać też, że około 200 osób popełniło samobójstwa tutaj, tak? To byli Niemcy, którzy byli tak przerażeni tym,
I wśród
że...
nich było pięciu lekarzy też.
Był też chyba wiceburmistrz, tylko ówczesny. Też popełnił samobójstwo. Nie chciał uciekać, zresztą też chyba nie widział specjalnie szans na to, żeby uciec. I część tych ludzi popełniła samobójstwa. Natomiast to oczyszczanie miasta trwało długo?
potem doszło do oczyszczania też i odgruzowywania, więc to trochę trwało, tak, jak
ale
najbardziej.
Ale chodziło mi o ciała, bo to powodowało, bo była wiosna, tak,
już zimno.
Zimno, to jeszcze jakoś tam to pewnie te ciała się tak szybko nie rozkładały, ale potem przychodzi wiosna, kwiecień, maj, robi się ciepło.
I trzeba wywozić je.
I ta zaraza się roznosi.
Tak, pamiętamy, że...
Tyfus był tam najgorszym problemem?
Tak, tyfus, gruźlica. Tak, gruźlica, choroby weneryczne, kiła.
No właśnie o tym chciałem też powiedzieć, że to z badań profesora Skóry chyba wynika, że około 60-70% kobiet niemieckich zgwałconych było też ofiarami chorób wenerycznych później, tak?
Tak.
Około 600 dzieci się urodziło po tych gwałtach wiosną, gdzieś mniej więcej w grudniu, styczniu, potem na przełomie kolejnego roku, ale te choroby weneryczne rzeczywiście były powszechne.
Tak, nieleczony tyfus zabija. Nieleczona kiła, przepraszam. Tak.
No, tyfus też nieleczony.
Tyfus też jak najbardziej, tak.
Mamy jakieś informacje, jak wiele było osób, które straciły życie w wyniku nieleczenia chorób wenerycznych? Czy to jest dzisiaj nieweryfikowalne, bo po prostu nikt takich danych nie prowadził, bo to był taki czas, że leczono, a nie zajmowano się statystyką?
Nie pamiętam.
No, może pani nie pamiętać. No dobrze, i najgorszy był rzeczywiście ten początek, ten 45, żeby to jakoś opanować, żeby jakiś system tutaj ustalić.
Najgorszy.
Tych 15 niemieckich lekarzy, ale oni też nie mogli zostać na stałe, bo były przecież przewidziane
deportacje,
wysiedlenia. Tak. Niemcy mieli stąd wyjechać.
Tak, pięciu z nich zmarło w pierwszym okresie. Pięciu z nich, łącznie z Fritzem Brandtem, zmarło w tym pierwszym okresie z 15. Czyli zobaczmy, zostało 10, tak? Więc, ale szybciutko już doktor Posmykiewicz w czerwcu przyjechał, tak? W kwietniu nawet przyjechał. Także na początku, już od kwietnia zaczęli tu przyjeżdżać polscy lekarze. Podjęli współdziałanie, współpracę razem z niemieckim personelem.
Niesamowite, prawda?
Tak.
Bo trwała jeszcze wojna przecież.
Tak. Jak można się zjednoczyć? Tutaj ciekawa sytuacja była, bo nie było jako takich zniszczeń, tylko starówka w jednej trzeciej, tak? A większość budynków się zachowała i większość jest nawet obecnie, tak? Centrum kraju, czyli Warszawa.
No to zrównana z ziemią. To
dokładnie.
Nie ma o czym gadać.
Tam są lekarze, tam przyjeżdżają wszyscy, są lekarze, ale nie ma...
Nie ma gdzie mieszkać.
Tak.
Nie ma dachu nad głową.
Tak. Większość tu przyjechała
jest
w Warszawie.
Jest takie zdjęcie,
prawda?
Gdzieś tam z jakiegoś rogu, naprawdę z Śródmieścia, z Warszawy, gdzie coś ludzie koczują w jakiejś takiej naprawdę bardzo prowizorycznej, prawie że ziemiance. Mhm. A dzisiaj to jest centrum Warszawy. To jest nie do uwierzenia,
tak.
jak gigantyczne były to straty. Tutaj też Słupsk też bardzo ucierpiał, ale to jakby tylko ta część Śródmieścia.
Tak.
Szkoda tego oczywiście, no bo
bardzo.
To strata ogromna. No dobrze, przyjeżdżają ci polscy lekarze, ale wciąż to Niemcy grają pierwsze skrzypce, czy to jest, czasem się zmienia?
Z czasem się zmienia. Z czasem w ogóle powstają trzy jakby administracje. Administracja polska przyjeżdża, administracja, stowarzyszenie, tak można powiedzieć na dzisiejsze możliwości słowne, niemieckie i komendantura, czyli przez kilka miesięcy trzy rządy. Trzy narodowości, trzy rządy i każdy i jest współpraca, tak?
No dobrze, ale czy ci lekarze, nawet polscy, czy oni mogli liczyć na jakiekolwiek wsparcie centralne? No przecież skądś trzeba było brać leki, skądś trzeba było brać chociażby tak prozaiczne rzeczy, jak nie wiem, no instrumenty chirurgiczne, skądś trzeba było brać opatrunki. No skąd to wszystko wziąć w zniszczonym mieście, w którym w zasadzie nie wiadomo...
Nie ma nic.
Nie ma nic, nie wiadomo kto rządzi do końca, rządzi prawo pięści, tak, czy karabinu i kuli. Natomiast co, ze wszystkim do Rosjan? Bo to oni panują?
Ja sobie mogę tak wyobrazić ten moment, kiedy szukają gdzieś po piwnicach, po jakichś takich budyneczkach i wyszukują coś, co może służyć jako narzędzie chirurgiczne, bo tak było. A część przyjeżdża ze swoimi narzędziami, z jakimiś słuchawkami, chociażby narzędziami chirurgicznymi. No mają też czerwoni armiści, przede wszystkim chirurgia, tak? Bo wiadomo, rany postrzałowe trzeba było tworzyć, tak? Więc na pewno to, ale pierwsze to niejednokrotnie gołymi rękoma, bez żadnych zabezpieczeń.
Niesamowite. A proszę powiedzieć, czy udało się policzyć, ile osób zmarło na tyfus w Słupsku wtedy w 45?
Maj, czerwiec, około 4000 pochówków. I proszę sobie wyobrazić, przecież miasto prawie puste. Tak? Czyli przyjeżdżają czerwonoarmiści, pozostali Niemcy, no część popełnia samobójstwo, tak jak pan wspomniał, i przyjeżdżają i też umierają, tak? Ale głównie to, to jednak...
Do końca miasto nie było puste, było, bo tam był taki dziwny moment, w którym no, zimą 45 roku docierają tu ci, którzy uciekają przed Armią Czerwoną z Prus Wschodnich ówczesnych. Tak,
tak, 150 tysięcy.
Że się przewaliło. Tutaj miasto tutaj puchło właściwie w szwach, bo nie było gdzie tych ludzi pomieścić. Było 50 tysięcy ludzi. Niektórzy twierdzą, że nawet więcej. Dzisiaj się tego pewnie nie da zweryfikować w żaden sposób, bo pewnie nikt nie prowadził jakichś takich szczegółowych statystyk. Potem część tych ludzi uciekła. Zostały głównie kobiety i dzieci. I tutaj szacunki są różne. Od kilkunastu do nawet prawie 30 tysięcy ludzi tutaj zostało. Potem do tego dochodzi Armia Czerwona. Potem przyjeżdżają jeszcze Polacy. I ta sytuacja się jakby nabrzmiewa. I 4 tysiące osób umiera na tyfus?
W kilku miesiącach, tak? Ja myślę, że część jest na tyfus, ale na pewno tu są jeszcze morderstwa, tak? Do tego dochodzą. I tu właśnie to, co pan profesor Skóra odkrywa, że być może ta Pierzeja Południowa, tak? Jest szansa duża i tak odkrywamy teraz na rynku, na Starzyńskiego,
Na Starym Rynku.
Starym Rynku. Prochy.
No tam było znalezione, tak, była tam amunicja i rzeczywiście to potwierdziło
i
ten
wybuch.
I być może
stąd te 4 tysiące pochówków, tak? A poza tym zastanawia, jak idziemy na cmentarz, ile tam jest grobów, ile tam jest 45 roku
sowieckich.
Tak?
Tak, tylko że jak to sprawdzałem, to wyszło na to, że część z tych pochówków to są groby przeniesione z innych miejsc. Że były gdzieś odkopywane te ciała i przewiezione tutaj do zbiorowych mogił, dlatego że tak po prostu ad hoc chowano tych poległych, a potem ich przewożono, były ekshumacje i przewożono ich tutaj, żeby byli w jednym miejscu. To jest bodajże 1500 nazwisk, jeżeli dobrze pamiętam te historie. A kiedy tak naprawdę zaczyna normalnie funkcjonować szpital? Przychodnie, kiedy ta sytuacja się trochę stabilizuje, kiedy przestaje szaleć tyfus, kiedy przestają ludzie umierać z wycieńczenia, z głodu, z no, takich po prostu przeżyć wojennych.
47, kiedy właśnie, tam jeszcze wrócę do tego pana wcześniejszego pytania, ale to zaraz. 47 zaczyna normalnieć. 48 ustawa taka, która wprowadziła ramy, jak to ma wyglądać. Więc myślę, że od tego momentu, 49, już jest mniej tyfusu. W zasadzie tyfus jest opanowany już w 47, kiedy wprowadzają szczepienia.
No dobrze, ile pani pisała ten doktorat?
9 lat.
Bardzo długo.
Bardzo długo. 9 lat z wieloma perypetiami, ale
okej,
okay,
rozumiem, że to prywatne sprawy jakieś.
Nie.
No ale to nie będę wnikał, to pani sprawa, bo ten doktorat powstał, obroniła go pani.
Od 2017 roku.
I gratuluję.
Dziękuję.
Natomiast czy pani ma takie poczucie, że trochę dorzuca cegiełkę do tej lokalnej historii, bo różni ludzie różnymi fragmentami naszych tych dziejów się zajmują. Ten okres no, zmiany, profesor Skóra ma tu swoje tezy i ich broni i ma do tego prawo oczywiście, że to była gigantyczna zmiana, że został kożuch, ale już jakby właściciel tego kożucha jest zupełnie inny i trudno się z tym nie zgodzić, bo ta wymiana ludności była w zasadzie prawie stuprocentowa.
Tak,
niewiele
tak.
osób zostało po 45. Czy pani zamierza to rozwijać, ten temat jeszcze, czy nie?
Coraz bardziej spotykam się z tym, że to nie można schować do szafy. I mam takie poczucie, że jak chwileczkę ochłonę od tych emocji, coś mnie już tak ciągnie w stronę jakiejś publikacji. A na pewno.
Czyli książka?
Tak, może nie jedna, a właśnie może w dwóch tomach, dlatego że służba zdrowia 1945-56, samo to dziesięciolecie jest długim okresem, który ja podzieliłam na 4 etapy. Poza
dlaczego
tym,
4?
Dlaczego? Dlatego, że pierwszy okres takiej właśnie
chaosu,
takiej improwizacji, takiej osoby same z siebie coś robiły, bo coś trzeba było zrobić. Potem już, kiedy powstają urzędy, że tak powiem, i polski urząd, więc jakby dostajemy taki oddech, że już wiemy mniej więcej, kto rządzi i co rządzi i jak to troszeczkę kształt mamy ukierunkowany. Potem ustawa, która reguluje prawnie, na czym polega praca lekarzy, felczerów i innych medyków. No i okres, kiedy mijają epidemie, kiedy jest już łatwiej, kiedy bardzo się rozwijamy, tak? Lata 50., więc ten no i plan 6-letni, kiedy jest bardzo biurokratycznie, ale już mamy kształt, tak? Kształt wszystkiego. A jeszcze chciałam właśnie wrócić do pana pytania, jak to się na początku kształtowało. Trzeba pamiętać, że była działalność PCK, była działalność UNRWA, którzy tu dostarczali, 43-47, więc troszeczkę tych instytucji tutaj nam pomogło później, tak? W pierwszym okresie takim bardzo spontanicznym, a później była pomoc i państwa też. Zwłaszcza te ustawa, po powstaniu ustawy, te planistyczne sytuacje już są takie stricte systemowe.
Bo trudno sobie wyobrazić, żeby tam gdzieś w 45, 46 roku tak realnie ta władza publiczna docierała gdzieś tam ze zrujnowanej Warszawy, Lublina, czy jakiegokolwiek innego większego miejsca, tym bardziej, że te duże miasta były często bardziej zniszczone niż te małe.
Poza tym też można podzielić na, nie dość, że na 4 okresy, to jeszcze można podzielić na przynależności. Przecież my w tych 10 latach przynależeliśmy najpierw do Gdańska i do Szczecina i do Koszalina, więc to też ktoś inny zawsze rządził tym terenem, tak?
Wszyscy pragną Słupska. I Gdański, Szczecin i Koszalin. Wszyscy chcą mieć tak. W Słupsku siebie.
Tak.
Może to jest dobre wyjście, żeby tak to sobie tłumaczyć.
Tak.
No i dobrze. Czy pani planuje jakieś spotkania autorskie? Bo jak pani planuje teraz książkę, rozumiem, doktorat jest wydarzeniem naukowym i tutaj nie będziemy dyskutować, ale może też jest warto, żeby pani się pospotykała z ludźmi, którzy chcieliby posłuchać trochę więcej, trochę bardziej szczegółowo. My w swoim ograniczonym czasie nie mamy tutaj możliwości, żeby wszystkie te elementy tego życia ówczesnego naświetlić tak, jak pewnie część ludzi by się spodziewała albo chciała. To może warto, żeby pani się pospotykała, poprezentowała te swoje materiały.
Tak, już rozmawiałam z doktorem Tomaszem Częścikiem, kolegą. I umawiamy się na historyczny czwartek, więc myślę, że to będzie pierwsze jakieś spotkanie takie, które może spowodować taki właśnie boom, że coś zaczniemy pisać. Poza tym mam odbyłam bardzo dużą kwerendę. To faktycznie dużo mi kosztowało. I tych materiałów, które nie są zawarte w mojej rozprawie, jest znacznie więcej.
Z żalem musiała pani zostawić je z boku, bo by się nie zmieściły, albo są tak poboczne, że to jest ciekawy wątek, ale jakby na meritum nie wpływa, tak?
Pierwszy kształt, kiedy moja rozprawa zaczęła przybierać kształt rozprawy, to było ponad 800 stron. Więc już pewna była weryfikacja. Są też materiały, których nie zawarłam, bo już nie było możliwości. Więc wiadomości jest dużo i myślę, że jeszcze gdyby ktoś się pokłócił o dalszą pracę nad tym tematem, to też miałby co robić, bo jest bardzo, chociaż w archiwach materiał jest bardzo rozproszony. Niejednokrotnie będąc w archiwum jednym, czy drugim, czy trzecim, okazywało się, że tony dokumentów, a jedno zdanie na przykład, albo w ogóle. Także jest ciężka praca, to prawda.
Trud i znój naukowca, badacza. Tak, niestety tak, to nie jest łatwe. Czasami się znajduje rzeczy zupełnie nie tam, gdzie się człowiek spodziewa, że pewnie
tak,
będą.
Tak, na przykład właśnie bardzo ciekawe informacje w archiwum naszym Słupskim, w dokumentach odnośnie szkolnictwa.
Wszystko tam rzucone, tak?
Na przykład.
Tak się zdarza. Doktor Jolanta Czerwiakowska była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.